Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka i audycja Sposób na Rodzinę. Dzisiaj porozmawiamy o książce, wyjątkowej książce napisanej przez bardzo młodego autora. Opowiemy, jak to w ogóle się stało, że książka powstała, ale nie tylko. Nie zabraknie również rozmów o przygotowaniach do świąt czy organizacji dużej rodziny. Dzisiaj w studiu ze mną właśnie przepiękna, duża rodzina państwa Świerczyńskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdybyście się przedstawili, kto tutaj dzisiaj?
Joanna Świerczyńska, mama.
Krzysztof Świerczyński, ojciec.
Ja jestem Michał, napisałem tę książkę tutaj. Jest najstarszy.
Ja jestem Janek Świerczyński, mam 8 lat.
Ja jestem Franek Świerczyński, mam 7 lat.
Dzisiaj opowiemy o książce, która ma dzisiaj dokładnie premierę. Jakie to uczucie napisać książkę, trzymać ją w ręku, która tak pięknie pachnie, tak pięknie wygląda?
Kiedy się dowiedziałam, że ta książka przyjechała z drukarni już, zaczęło się od tego, że u nas na klatce schodowej było bardzo dużo takich pudeł. Mhm. No ja się zastanawiam, co za głąb tutaj walą tyle pudeł?
A to były twoje pudła.
A to były te książki. I podobno, kiedy chłopcy pytali mamę, co to są za te, to mama tam mówiła, że to są jakieś paczki sąsiadów czy coś.
Dobrze. A to babcia akurat. Ja powiedziałam, no nie do końca. Ale nie zdradziłam tajemnicy.
No i generalnie, kiedy dostałem te książki, to po prostu czytałem, kartkowałem ten pierwszy egzemplarz do drugiej w nocy, więc można powiedzieć, że emocje były faktycznie spore.
Wow. To zanim opowiemy, jak wygląda ta książka, to powiedz mi, od czego to się wszystko zaczęło? Jak ty wpadłeś na pomysł, żeby napisać książkę w tak młodym wieku?
No zaczęło się od tego, że mój brat Wojtek, którego tutaj nie ma z nami, jest drugi najstarszy po mnie, to on nie mógł zasnąć, to ja zaczęłam mu opowiadać historie różne. Najbardziej mu się podobały te o borsuku zawsze. To mu je opowiadałem, no i postanowiłam, że to spisać. Na początku powstało takie opowiadanie, nazwałam je Podróż z przyjaźnią przez Esz. I tam było tyle błędów ortograficznych. Pisałam to moim pierwszym piórem na wakacjach w górach. Zdalne nauczanie w sumie było wtedy. Ale ta książka, co teraz napisałam, to jest coś zupełnie innego, coś zupełnie nowego. Już tam zaczęłam pisać chyba w wakacjach po czwartej klasie, czy jakoś tak. No i teraz mam ją w ręku.
No właśnie, masz ją w ręku. I jakie to uczucie? No twoja książka własna.
Najfajniej się ją wącha.
A, taki piękny zapach świeżej książki i kartek.
No, zgadza się.
Mama dumna, tata dumny.
Oczywiście. Pewnie. Bardzo długi proces wydawniczy, ale warto było i naprawdę nawet w takich naszych najśmielszych oczekiwaniach, najpiękniejszych snach nie sądziliśmy, że będzie tak wyglądać, że będzie miała takie piękne ilustracje z prawdziwego zdarzenia, które wykonał zresztą inny debiutant, właśnie Piotr Czerniszewski, 24-letni z Warszawy, który też dziś chciał być na premierze z nami. Także jesteśmy bardzo podekscytowani tym.
Tata czytał książkę pewnie nie raz.
Czytałem, przyznam, że nie do końca wszystkie części dokończyłem, ale to, co przeczytałem, bardzo mi się podobało. Jestem zaskoczony tym, jak bardzo celne są różne wyrażenia, jaki ma Michał zbiór słów, których mi się posługuje i przede wszystkim, jak bardzo dzieci reagują, jak są zasłuchane, kiedy ją czytam.
No właśnie, opowiedzcie, te przygody borsuka fajne są? To co, brat?
Tak.
Która jest najciekawsza? Macie jakąś ulubioną?
Taka o hiperszpiegu dla mnie.
A, to trzecią.
No tak, tak, tak.
I jak to wygląda? Brat czyta, czy już sobie nawzajem czytacie? Czy mama może czyta?
No, mama nam już całą przeczytała.
A ja też trochę.
A babcia pewnie już całą przeczytała, bo słyszałam, jak czytała do momentu takiego, który był już późny w tej książce, jakby tak już
pod koniec.
Tak.
Na końcówce dorwał dzieci ogromny kryzys. Nawet Franek, pamiętam, że wstał z rana następnego dnia i powiedział, ale to niemożliwe, że to już się skończyło. Trzeba napisać kolejne części. Tak nie może być. Pamiętasz, Franek?
Tak.
Będą kolejne części? To do ciebie pytanie.
Mam nadzieję.
Powiedz mi, denerwujesz się premierą? Czy to takie jest już takie zwieńczenie i już taki spokój zapanuje?
No, myślę, że no zawsze ten, nie traktuję tego jako stres, ale bardziej jako dreszczyk emocji. Taki pozytywny. Mam nadzieję, że będzie mi towarzyszył przy każdym spotkaniu w zasadzie.
A pokazywałeś już tą książkę na przykład w klasie?
Tak.
I jakie były reakcje?
Różne.
Ale pewnie zaskoczenie, co?
Tak. No niektórzy, większość się dziwiła, że wreszcie się udało, bo ja zapowiadałam od 2 lat, że będzie tam za 3 miesiące i w sumie jakoś nikt mi nie wierzył.
No ale się udało. Jak ten proces wydawniczy polegał? Na czym to polegało?
Weszliśmy w stowarzyszenie, którego misją ma być właśnie umożliwienie wydania książki tak młodym ludziom, z taką pompą, można powiedzieć, gdzie ten młody autor ma wpływ na swoje decyzje, gdzie może faktycznie współpracować z rysownikiem, gdzie może przyjąć jakby zalecenia korektora, bądź nie, bądź je odrzucić. I wszystkie te etapy były dość długie, ale naprawdę widzę, że bardzo dużo osób, tu szczególnie Paweł i Asia Pietrzak z Poznania i też Iza Wylężek i właśnie Piotr Czerniszewski, dołożyło bardzo wielu starań, naprawdę pro bono, naprawdę z dobrego serca, wkładając mnóstwo energii w to, żeby ta książka była jak najpiękniejsza. Mm-hmm. Także to jest takie niesamowite dla mnie. Chcemy potem też pracować nad innymi projektami. Jest burza mózgów, jest ich mnóstwo. No i oczywiście już beneficjentami nie będą moje dzieci, tylko czyjeś inne dzieci, nie? Gdzieś, czyjeś inni młodzi, utalentowani. Tak ufamy, że to się rozwinie.
Te rysunki oglądaliście? Podobają wam się? Super są, co?
Tak.
Macie jakieś swoje ulubione rysunki w tej książce?
Chyba ten na końcu z takim ptakiem z okularami i torbą.
A jeden mam ulubiony.
Masz?
Tak.
Jaki?
To jest z kretem, bo kret to moje ulubione zwierzę i on zrobił te krety jakby dla mnie, bo...
Ale tak. Super. Ten taki, co jest na czarnym tle cały i tylko te okularki widać i kreta na środku? Taki jest rysunek.
Wychodzi z norki, czy kreci król?
Kreci król.
To jest ilustracja.
Tak, krety kochają babeczki. Zawsze jak zdają egzamin dojrzałości, tak? To muszą zjeść 100 babeczek, dobrze pamiętam?
Dowód osobisty. To jest tu.
Jest kreci król, no tak.
Siedzi na tronie, a jakże?
Są krety, są borsuki. Co kolejne będzie?
No jest jeszcze ten tytułowy agent Wiew, który myślę, że mogę powiedzieć. No jest wiewiórem. Kruk też jest składak.
Ale tak naprawdę to wiewiór wprowadza borsuka w świat intryg, w świat takiej wartkiej akcji, bo on przynosi pewną tajemnicę ze sobą, pewną teczkę i zwierzęta, znaczy w zasadzie zaczyna się metamorfoza, wielka metamorfoza borsuka, samego borsuka, który jest takim melancholijnym domatorem. I pod wpływem tego wiewióra staje się naprawdę człowiekiem. W sensie takim, który doświadcza wszystkiego, bo doświadcza i kłopotów przy zajmowaniu się dziećmi sąsiadki, i kłopotów takich tarapatów finansowych, i jakby różnych odcieni życia, też codziennego życia.
Tata brał autograf od autora książki? Czy jeszcze to przed wami?
Na razie tyle jest tych egzemplarzy, że nawet nie wiedziałbym, na którym wziąć ten autograf. Ale tak, jest to dla mnie też duża duma, że Michał faktycznie napisał tą książkę, że wystarczyło mu samozaparcia, żeby się tym zająć. Chociaż faktycznie, no nie wszyscy zawsze wierzyli, że to się uda, tak? Wiadomo, że rozwijanie tej jego pasji wymagało też dania mu większego czasu do komputera, co też było pewnie, bo jest dla nas troszeczkę też z pewną dozą zaufania większego. No musimy mu troszeczkę bardziej zaufać. No jest to coś tam pięknego i my też liczę, że zobaczymy jeszcze kolejne dzieła Michała.
Dobrze, Michał, to teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o wyjątkowej książce napisanej przez młodego i bardzo utalentowanego autora. Wszyscy mówiliśmy tutaj, że czekamy na kolejne. Rodzina państwa Świerczyńskich dzisiaj w studiu gości. Powiedzcie, jak wygląda u was organizacja życia? Przy dużej rodzinie to na pewno macie jakieś takie sposoby, które ktoś może podsłuchać, zastosować u siebie w rodzinie?
Nie, bym powiedziała, że właśnie ta organizacja bardzo często gdzieś u nas polega na tym, żeby reagować na to, co się dzieje, po prostu. Starać się być blisko, być tu i teraz. Dla mnie na przykład oznaczało to w tym roku też urlop wychowawczy na uczelni. Naprawdę reagowanie na bieżąco, bo nie ma jednego sposobu. Mamy oczywiście swoje tony, nie wiem, skarpetek, jakieś tam, mamy dwie zmywarki na przykład w domu, tak? Mamy takie różne ciekawostki, czy jakby nie rozkładamy tych rzeczy po szafkach tak bardzo, tylko do jednej wkładamy brudne, z drugiej wyciągamy czyste i potem na zmianę, żeby mało mniej było tego rozkładania. Natomiast jeśli chodzi o sposoby takie organizacyjne, nie powiedziałabym, że jest ich tak dużo. Że naprawdę taką siłą, takim kluczem naprawdę jest reagowanie na to, co się dzieje w danej chwili. I jakby nie uciekanie od tego, mierzenie się z emocjami.
Właśnie, bo się zastanawiałam, czy to jest bardziej w jakichś ramach, które wszyscy przestrzegamy, żeby funkcjonować dobrze, czy może trochę spontaniczności, takiej do...
Bardzo tak dużo jak... spontaniczności.
Jak ramy, przy dzieciach, nie?
Ramy są takie, żeby zapewnić, mi się wydaje, takie minimum bezpieczeństwa i nie zawsze udaje nam się wyegzekwować te ramy.
Tak patrzymy, że naszym zadaniem trochę jest wyznaczanie tych ram, ale jest to naturalne, że dzieci będą próbowały te ramy przekraczać i to jest to też no, coś, co trzeba przyjąć ze zrozumieniem i z miłością, bo chcemy w końcu wychować prawdziwych, pełnokrwistych ludzi, nie ludzi, którzy całe życie będą pamiętali, jak to było, kiedy być zahukanym dzieckiem. Mhm. Właśnie próbowaliśmy czasami różne systemy wprowadzać, żeby to jakoś ogarnąć, ale...
Chyba się nie da.
No były po prostu takie na przykład drużyna zmywareczki, gdzie wszyscy dostawali punkty za wyciąganie ze zmywarki, ale ostatecznie wyszło, że tych punktów troszeczkę się zrobiło tu za mało, tu za dużo. I weszła jakaś inflacja, jakieś inne zjawisko już ekonomiczne nad tą kryptowalutą.
Nie udało się w tym momencie rozwinąć motywacji wewnętrznej, tak. O co nam najbardziej chodziło, stosując takie proste nagrody, można powiedzieć marchewkę, tak? No to zdecydowanie spada to poczucie, że jesteśmy za coś odpowiedzialni, współodpowiedzialni i faktycznie gramy do jednej bramki, gramy, bo nam zależy, żeby mieć właśnie czyste naczynia, a nie dlatego, że gdzieś pójdziemy, bo to był system taki związany z nagrodą, że wyjdziemy potem gdzieś w jakieś fajne miejsce. Więc jakby zmieniliśmy podejście.
O komputerach też pan wspomniał, że macie ograniczenia czasowe?
Zgadza się. No staramy się tego trochę pilnować. Oczywiście jeszcze dzieciaki grają w różne rzeczy, korzystają z tego, co jest powiedzmy teraz mniej więcej na czasie, ale no staramy się też, żeby to właśnie tej kreatywności nie zabijało, żeby skupić się na tym, żeby faktycznie dzieciaki potrafiły same tworzyć content, a nie tylko go konsumować, co mam nadzieję też się sprawdza i u Michała i podejrzewam, że jeszcze wielu naszych synów nas i córek nas zaskoczy.
Dobrze, Michał, dodajesz taki przykład rodzeństwu, między innymi właśnie, żeby mieć jakieś hobby, swoją pasję, którą później można jeszcze bardziej, ona jeszcze bardziej rozkwita, można powiedzieć. A czy macie w domu obowiązki?
Jak najbardziej, mamy obowiązki.
Mamy bardzo duże.
O, to opowiadajcie, jak się dzielicie tymi obowiązkami, co robicie?
Tak, że robimy co 2 tygodnie naradę domową i każdy przydziela sobie po 2 obowiązki i robimy przez te 2 tygodnie do następnej narady.
W założeniu.
I 2 zadania, na przykład wybierasz śmieci, albo soi do wywalania, albo zmywarkę właśnie.
Super, to jakie macie teraz na te najbliższe 2 tygodnie?
Ja mam śmieci i buty.
W przedpokoju, tak, ustawienie
poukładać
butów. Tak. W przedpokoju.
Ja mam pomaganie w kuchni mamie i na umywalce robienie porządku.
Super, a ty Michał?
Ja wyrzucam śmieci i rozkładam pranie z suszarki.
Jaki super podział obowiązków. To odciąża mamę i tatę pewnie, co?
Zdecydowanie, tak.
A rodzeństwa, którego tutaj nie ma z nami, to co oni jeszcze robią? Jakie rzeczy jeszcze są w tych takich dziecięcych obowiązkach?
Stasiek ma
pralkę.
Ma pralkę.
I chyba jeszcze...
Tak, u nas tych kursów z pralki do suszarki jest bardzo wiele. Trzeba się przejść i nastawianie pralki, nastawienie zmywarki, nastawienie suszarki to są osobne zadania.
I zmywarka ma Stasiek.
A Wojtek nie wiem.
Tak, najśmieszniejsze momenty były na przykład takie, kiedy dzieci nam zaczęły przydzielać zadania. Na przykład ja pewnego razu dostałam za zadanie czytać Wandusi. Dzieci wyhaczyły to, że Wanda ma już ponad rok i że nie było jej czytane. Michał miał czytane od 6. miesiąca życia gdzieś tam, czy nawet 4. Po czasem 2-3 godziny dziennie. I przyszły dzieci, nie wiem, czy to Franek był, i powiedziały, ale mama, ty musisz czytać Wandusi.
Ale super. Jak wyglądają u was przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, które idą takimi już dużymi krokami?
Tak,
Janku? Nie wiem, chyba sprzątamy i robimy różne rzeczy, żeby było w domu czysto, robimy zakupy na Boże Narodzenie i różne rzeczy.
To tak co roku robimy,
i czyszczenie ścian.
Nie
czyszczenie, tylko malowanie.
Czasami malujemy. Wczoraj zrobiliśmy testową partię pierogów.
Super, zobaczymy. To domowe pierogi też.
Próbujemy, będziemy próbować. Oczywiście to też nie chodzi o to, pierogi nie są tutaj celem, tak? Tylko celem jest to, żeby no, dzieci dobrze się czuły, żebyśmy tak naprawdę wszyscy się dobrze czuli podczas tych świąt, więc tutaj też musimy się bardzo pilnować, żeby nie wchodzić w taką gorączkę przedświąteczną, żeby nie krzyczeć na siebie i po prostu, żeby pamiętać, że to nie to, to jest najważniejsze, że czekamy tutaj na urodziny kogoś bardzo ważnego.
A jak wyglądają u was święta?
Ja bym powiedziała, że święta się zadziewają i właśnie to mnie zawsze zaskakuje, że przychodzi moment, kiedy właśnie siada wiele osób. U nas będzie w tym roku 17 osób, przynajmniej przy stole. I to są bardzo różne i rodziny, i charaktery. I jakby z rodziny mojego męża bardzo rodzice dbają o dekorum, o to, żeby było pięknie, więc jakby tam jest i Rosenthal, i przynajmniej ćmielów zawsze na stole. I 12 potraw, jakby jest kanon tych potraw. U mnie zawsze był troszkę większy luz, też tam zawsze był ochędożony każdy kąt. A w pewnym momencie też widać, że musimy się spotkać w tym gdzieś, co jest, co udało się wypracować. I właśnie piękne jest to, że przychodzi taki pokój, zadziewa się nagle po prostu ta atmosfera świąt, ten pokój przychodzi po części z zewnątrz, po części od wewnątrz, że tego czasu nigdy nie jest wystarczająco dużo, żeby wszystko było idealnie, tak? A jednak w pewnym momencie siadamy do stołu, właśnie dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy, jemy te wszystkie potrawy, rozmawiamy, cieszymy się prezentami od Mikołaja.
Macie taki ulubiony moment świąt macie?
Prezenty.
Prezenty, no tak.
Prezenty i łamanie opłatek.
Dla mnie też tak, ale o opłatku trochę tak zapomniałem.
No, ale to jak zawsze brat przypomni, jak jest obok.
Mi się wydaje, że to się z żoną zgodzimy, że wspólne kolędowanie. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie kolędować każdego roku. No, czas, ja już wczoraj mi się, że tak powiem, dostało trochę po łapach, bo już zacząłem ćwiczyć z dziećmi kolędy, chociaż liturgicznie jeszcze jest to za wcześnie. Ale tak, tutaj no, wyciągamy gitarę, gramy sobie wspólnie. Joanna też nie jest jej obca, gra na pianinie trochę i na wiolonczeli, więc też możemy razem sobie muzykować. Niektóre z naszych dzieci również grają. Janek na skrzypcach, Stasiu na altówce.
No to cała orkiestra.
A Franek chciał na trąbce.
Wow!
Michał na gitarze elektrycznej i Wojtek na basowej.
I naprawdę wszyscy wyciągacie te instrumenty i...
I jeszcze nam się tak nie udaje zawsze, żeby wszyscy na swoim instrumencie zagrali.
Ale każdy inną kolędę zagra na swoim.
Tak, tak, tak. W ten sposób tak. Może nawet nam się uda postawić to trio smyczkowe, o którym marzyliśmy od jakiegoś czasu w tym roku.
Ja też lubię śpiewać kolędy.
A znacie na pamięć, czy śpiewacie ze śpiewników? Może jakieś rodzinne śpiewniki, gdzieś sobie zapisujecie kolędy?
No czasem. Niektóre na pamięć, bo niektóre znam, a niektóre nie.
Plany na Sylwestra? Rodzinne?
Zawsze chwilę przed dopiero patrzymy, która rodzina ma czas. No i wtedy chęć razem się z nami spotkać. I zazwyczaj to są tak z innymi dużymi rodzinami po prostu. Mm-hmm.
Albo z babcią.
Wystarczy puścić muzykę, dzieci mogą sobie też czasem sterować playlistą. Na zmianę spełnią funkcję DJ-a, no i jakoś to idzie.
I zazwyczaj jest tak, że po prostu nie śpimy do północy. Jak jest północ, to wtedy otwieramy tego szampana, ale nie prawdziwego, tylko takiego piccolo dla dzieci. I potem nie śpimy chyba do pierwszej w nocy.
Oj, do trzeciej czasem.
I później rano wszyscy odsypiają, co? Czy nie? No. Odsypiają. Tak. To różnie z tym odsypianiem pewnie, nie? Bo to
tak,
najmniejsze
nie odsypia.
Maleństwo stawia na nogi. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za spotkanie, ale chciałabym jeszcze ciebie podpytać. Jakby ktoś chciał po tą książkę sięgnąć, dlaczego warto?
Powodów jest sporo. Na pewno wydaje mi się, że ta książka po prostu jest warta przeczytania, ponieważ wydaje mi się, że włożyłam ją jak sporo serca. Nie mówię, że nie mógłbym jej napisać lepiej jednak, bo mimo, że fabularnie jest podobna, to jednak widać tutaj też, jak przez te kilka lat mój styl się wypracowywuje. Od pierwszej części, która jest w sumie wręcz taka, no... Nie jest to najlepsza część, jaką napisałem. Na pewno tak pod kątem fabuły, to najlepsza jest chyba druga dla mnie.
Powiem ci, że jak moja córka wzięła tą książkę i zaczęła czytać, to nie mogłam jej zagonić do spania. Mama, jeszcze jedna strona. Mama, jeszcze, bo to jest taka przygoda, ja muszę przeczytać. Ona bardzo dużo czyta książki, bardzo lubi książki, więc twoja została też pochłonięta przez
nią. A ile ma lat, jeśli mogę spytać?
9.
A, pięknie.
Hania, no.
No tak, bo właśnie zastanawiamy się tak naprawdę, jaki segment wiekowy, tak jakby tutaj reklamować, bo często nas ludzie pytają, od którego roku jest to książka i faktycznie, no, jak patrzymy po naszych rodzinach i po rodzinach znajomych, to chyba nie ma dolnej granicy, chyba od już 5-latki lubią bardzo słuchać o historiach Borsuka, a i nie jeden dorosły się zaczyta w nich.
Pięknie napisała pani Prera Trzymańska, czyli wychowawczyni Michała, w takiej wiadomości o premierze do wszystkich rodziców, że jest to książka
od 5 do 100.
Tak.
O, pięknie. To słuchajcie, przed nami święta Bożego Narodzenia. Dzisiaj premiera, to takie ważne uroczystości w grudniu dla waszej rodziny. To na koniec was poproszę, czego życzycie na te święta? I sobie nawzajem, i nam wszystkim.
Życzę przede wszystkim pokoju, bo faktycznie różnie przecież jest we wszystkich naszych rodzinach. Siadamy często do tego wigilijnego stołu z różnymi historiami, które gdzieś tam przeżyliśmy w danym roku. I aby ten pokój zagościł, żebyśmy byli w stanie usiąść i naprawdę cieszyć się sobą, cieszyć się swoją obecnością. Także tego życzę wszystkim słuchaczom. I sobie również.
Ja życzę na pewno udanych świąt i dobrych prezentów od Mikołaja. A oprócz tego to nie wiem.
Ja bym życzył tego, żeby popatrzeć na swoich bliskich z empatią. Z empatią patrząc na ich potrzeby, na to, że faktycznie nie zawsze może jesteśmy w stanie zrozumieć kogoś, ale że to, czego on chce, to przecież jest dobre. Tak? Że ten, kto jest po drugiej stronie, no po prostu... jest dobrym stworzeniem, które chce czegoś dobrego, a to, że czasem może zachowywać się w sposób, którego nie rozumiemy, no to nie powinno być przeszkodą w relacji.
Mi się wydaje też, żeby, no jak powiedział już mój tata, nie patrzeć na kogoś jak na coś do zjedzenia. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to ja widziałem taki pieszek ostatnio. Drodzy ludożercy się zaczynał i to faktycznie ciekawe było, bo tam ten autor mówił o tym, żeby na przykład no nie patrzeć na kogoś, kto chce... kto stoi w kolejce jako kogoś, kto zabiera miejsce i tak dalej, tylko żeby spojrzeć jak na człowieka. I tego chciałbym życzyć, żeby wszyscy mieli to ludzkie spojrzenie na świat.
Widzieć człowieka w człowieku. Pięknie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę, za te życzenia, bo to dla nas wszystkich ważne. Dzisiaj gościliśmy w studiu piękną, dużą rodzinę państwa Świerczyńskich. To była audycja Sposób na rodzinę. Alicja Samolewczyk-Glicka. Do usłyszenia.